Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda przedstawił swoje propozycje ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, jeśli ktoś czuje się nim skrzywdzony.
Dlaczego uważam, że jest to rzecz niezwykle potrzebna? Proszę Państwa, ja mam nie tylko doświadczenie prezydenckie, doświadczenie prezydenckiego biura tak zwanej Duda Pomocy, do którego zgłasza się mnóstwo ludzi z wielkim poczuciem krzywdy. Ja mam także poczucie i doświadczenie kilku lat prowadzenia biura poselskiego. Bo przecież byłem posłem na Sejm. Do mnie zgłaszali się ludzie z różnymi swoimi sprawami i wiem o tym, że takich spraw, w których jest wielkie poczucie krzywdy, jest w Polsce bardzo dużo.
Według prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym powołane miałyby być izby dyscyplinarna oraz kontroli nadzwyczajnych i spraw publicznych. W obu izbach zasiadaliby ławnicy niebędący prawnikami, powoływani przez Senat. Propozycje zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa ze względu na wątpliwości konstytucyjne prezydent Andrzej Duda konsultował w poniedziałek po południu z klubami parlamentarnymi. Na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego udali się przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, za wyjątkiem Platformy Obywatelskiej. Po spotkaniu prezydent Duda poinformował, że nie ma szans na uchwalenie tego, co w sprawie mechanizmu dotyczącego wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa proponował pierwotnie, dlatego zmienił swoją propozycję. Zgodnie z nią, jeśli Sejm nie wybierze członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów, to nie prezydent zdecyduje, a każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata.
To w efekcie będzie powodowało multipartyjny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa i taka, proszę Państwa, propozycja będzie ostatecznie w moim projekcie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Poniedziałkowa prezentacja projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja zapowiedzi prezydenta sprzed 2 miesięcy, gdy zawetował on projekty autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Poszczególne ugrupowania zabrały głos w sprawie propozycji prezydenta zmian w KRS i Sądzie Najwyższym. PiS ocenia, że projekty otwierają pole do dyskusji. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zgodnie krytykują propozycje. Mówią, że upolitycznią one wymiar sprawiedliwości. PSL ma nadzieję na konsultacje społeczne projektów. Najbardziej zadowolony z propozycji jest Kukiz 15. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u po konsultacjach u prezydenta powiedział, że jego propozycje są ciekawe i klub PiS-u będzie się jeszcze nad nimi zastanawiać.
Rozumiemy, że intencje pana prezydenta były dobre i będziemy pracować nad tym, żeby te ustawy przyjęły jak najlepszy kształt możliwy do zaakceptowania zarówno przez nas, jak i przez pana prezydenta.
Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 powiedział, że prezydent Andrzej Duda w swoich projektach zrealizował postulaty jego ugrupowania.
Po pierwsze, jest to kwestia wyboru członków KRS-u większością 3/5, a nie zwykłą większością, czyli nie przez jedną partię. Wymusza to porozumienie ponadpartyjne. Po drugie, jest to kwestia czynnika obywatelskiego, zarówno w Sądzie Najwyższym, w Izbie Dyscyplinarnej, gdzie będą zasiadali również ławnicy, nie sędziowie czy nie prawnicy. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ten czynnik obywatelski, to jest to, że członków KRS-u też będą mogli zgłaszać obywatele po zebraniu 2000 podpisów. Podoba nam się koncepcja również proponowana przez naszego posła Jurka Jachnika, żeby wprowadzić instytucję skargi nadzwyczajnej rozpatrywanej przez nową Izbę Sądu Najwyższego.
Również PSL mówi, że prezydent uwzględnił propozycje zgłaszane przez te partie. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w szczególności chodzi o obecność ławników w Sądzie Najwyższym. Politycy czekają teraz na to, aż projekty prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym trafią do Sejmu. Wówczas będą znane szczegóły proponowanych rozwiązań, którymi zajmie się parlament. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała w poniedziałek kolejnych świadków. Jako pierwszy zeznania złożył Andrzej Korytkowski, były prezes spółki FinRoyal, która podobnie jak Amber Gold była piramidą finansową. Świadek pytany był przede wszystkim o końcowy etap działalności, kiedy to FinRoyal i Amber Gold miały się połączyć. Korytkowski otrzymał od Marcina P. propozycję dużej kwoty pieniędzy. Świadek stwierdził, że o tym, że twórca Amber Gold był karany, dowiedział się z mediów. Powiedział też, że z Marcinem P. łączyły go jedynie relacje zawodowe. Według wiceszefa Sejmowej Komisji Śledczej, posła Marka Suskiego, kolejne przesłuchania coraz dobitniej pokazują, że w tej aferze istniał układ i parasol ochronny.
Jest tutaj pewien plan przejęcia polskiego nieba, doprowadzenia do upadłości Eurolotu. Zresztą Eurolot upadł do dużych strat lotu. Lot stał na krawędzi upadłości. Były rozmowy z Air Berlin, czyli jest ten ślad niemiecki do przejęcia polskiego nieba. Zresztą Niemcy przejmowali za rządów Platformy coraz to kolejne sektory polskiej gospodarki, więc to się jakby łączy w pewną całość. Natomiast no, nie wszystkie fragmenty są wyjaśnione. Jaki był wpływ świata przestępczego? Jaki był wpływ świata politycznego? No.
Drugim świadkiem była dziś teściowa Marcina P., Danuta Jacuk-Plichta. Stanęła ona przed komisją nie tylko jako członek rodziny twórcy Amber Gold, ale także jako były pracownik spółki. Świadek odmówiła jednak odpowiedzi na większość pytań, zasłaniając się troską o dobro swoje lub bliskich. W listopadzie dokonamy oceny całego rządu i wówczas zapadną decyzje, ale na razie, patrząc na ogólne wyniki, jest dobrze, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla tygodnika Sieci Prawdy podkreślił, że nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wyników sondaży. Dziś badania wskazują, że wygralibyśmy z dużą łatwością. Ale jeżeli będziemy popełniali błędy i nie będziemy ciężko pracowali, to może być różnie, dodał prezes PiS-u. Politolog profesor Grzegorz Rdzanek ocenia, że słów Jarosława Kaczyńskiego nie należy odczytywać jako zapowiedzi możliwej rekonstrukcji rządu. Dodaje, że wypowiedź prezesa PiS-u można traktować w kategorii przestrogi.
Mam wrażenie, że to jest taka przestroga, takie przypomnienie rządzącym, żeby pamiętali właśnie o konieczności pewnego rodzaju pilnowania się politycznego, medialnego i także ciężkiej pracy. No, prezes Kaczyński doskonale wie, jako osoba, która tyle lat zajmuje się polską polityką, że nikt nie jest w 100% odporny na różnego rodzaju zakusy wynikające ze sprawowania władzy, więc biorąc pod uwagę właśnie tą sytuację, czyli te wysokie notowania, jakby samo przypomnienie, że te notowania mogą się zmienić i samo przypomnienie, że te notowania nie biorą się z tego, jak minister wygląda i jak często pojawia się w telewizji, ale z rzetelnej pracy, to jest akurat bardzo słuszna strategia.
Prawo i Sprawiedliwość nieprzerwanie prowadzi w sondażach od momentu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Zjednoczona Prawica uzyskała wtedy ponad 37% głosów i był to w III RP pierwszy przypadek, gdy jednemu stronnictwu udało się uzyskać samodzielną parlamentarną większość. Ostatnie badania wciąż dają partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego poparcie na poziomie około 40% i dużą przewagę nad drugą, Platformą Obywatelską. Z apelem o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Zapowiedział też zorganizowanie Dnia Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku w najbliższą niedzielę, 1 października. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, wskazuje, że pomoc materialną dla poszkodowanych w Meksyku możemy przekazać za pośrednictwem Caritas Polska.
Czy to włączając się w zbiórkę organizowaną przy kościołach, czy przekazując ofiary na konto Caritas lub wysyłając SMS z hasłem Meksyk pod numer 72052, koszt to 2,46 zł z VAT-em. Dlatego wszyscy zachęcamy do odpowiedzi na tę trudną sytuację, która jest w Meksyku i do pomocy właśnie tym ofiarom trzęsienia ziemi. Dlatego, że Kościół jest powszechny. Kościół to nie tylko jeden kraj, ale to cały świat. I dlatego jeśli nasi bracia w Meksyku cierpią, to my również czujemy się zobowiązani, aby im pomóc, tak jak kiedyś nam pomagano.
Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że we wrześniu doszło w Meksyku do potężnych trzęsień ziemi, w których zginęło co najmniej 400 osób, a tysiące zostało rannych. Pozbawionych domów i mieszkań oraz środków do życia. Meksyk leży na obszarze o bardzo dużej aktywności sejsmicznej. Styka się tam 5 płyt tektonicznych. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich informacje dotyczące procedury praworządności, jaką prowadzi wobec Polski. Ma ona związek z reformą wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Polskę na posiedzeniu reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Po spotkaniu powiedział, że Polska zgodziła się z państwami Unii Europejskiej co do wagi praworządności. Wskazała jednak, że dzieli ją z Komisją Europejską interpretacja tej zasady.
Wszyscy uznali, że prowadzenie dialogu jest najbardziej właściwą formą rozwiązania tego problemu. Ten dialog się toczy. Każde rekomendacje Komisji Europejskiej spotkały się z odpowiedzią z polskiej strony. Polska utrzymuje, że nie łamie prawa unijnego w żadnym z tych aktów prawa, które były przyjęte w polskim parlamencie. Ewentualne wątpliwości co do tego, czy mamy do czynienia z prawem unijnym, powinny być rozwiązywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i to by z pewnością ograniczyło w tym wypadku wszystkie polityczne efekty uboczne tej sytuacji w postaci bardzo dużego szumu.
Wiceszef Komisji Frans Timmermans po spotkaniu Rady Unii Europejskiej w Brukseli powiedział, że z satysfakcją przyjął gotowość strony polskiej do dialogu. Wyraził przy tym nadzieję, że będzie mógł zaprosić ministrów Zbigniewa Ziobrę i Witolda Waszczykowskiego lub pojechać do Warszawy, by ten dialog prowadzić. Frans Timmermans zapowiedział, że Komisja Europejska starannie przeanalizuje projekty ustaw zaprezentowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dodał, że Komisja Europejska zareaguje na nie po ich przestudiowaniu. Wynik wyborów w Niemczech nie jest zaskoczeniem. Niespodzianką jest bardzo słaby wynik CDU, ocenia politolog dr Lech Jańczuk. Według oficjalnych danych wybory parlamentarne w Niemczech wygrał blok partii chadeckich CDU-CSU Angeli Merkel, uzyskując 33% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się SPD z wynikiem 20,5%, co stanowi najgorszy wynik w jej historii. Trzecią siłą w parlamencie jest antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec. Wejdzie ona po raz pierwszy do Bundestagu z wynikiem 12,6%. Politolog Lech Jańczuk zwraca uwagę, że to właśnie ta partia najpewniej odebrała sporo głosów CDU-CSU.
Pewnie dlatego, że wielu Niemców jest rozczarowanych polityką Angeli Merkel. No i teraz jest problem, w jaki sposób będzie skonstruowany rząd, bo zgodnie z prawem Bundestag po wyborach powinien się zebrać w ciągu 30 dni i jest mało prawdopodobne, żeby CDU chciała wejść w koalicję rządową z AfD. Więc pytanie, w jaki sposób ten rząd będzie skonstruowany? Czy to będzie taka szeroka koalicja chadeków z socjalistami, z SPD, czy też będzie CDU próbowało ten taki plankton polityczny, który też się dostał do Bundestagu, z tego stworzyć rząd.
Lider SPD Martin Schulz wykluczył wczoraj możliwość kontynuowania koalicji z CDU-CSU. SPD była koalicjantem bloku partii chadeckich od 2013 roku. Możliwa staje się więc koalicja rządu CDU-CSU z FDP i Zielonymi. Partia francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona przegrywa wybory do Senatu. W świetle wstępnych wyników niedzielnego głosowania poparcie dla ugrupowania Republiko Naprzód wyraźnie słabnie. Partia Macrona zdobyła 23 mandaty i będzie we francuskim Senacie dopiero czwartą siłą. Izba wyższa pozostanie zdominowana przez prawicę. 167 mandatów zdobyli Republikanie, 95 Partia Socjalistyczna, a 43 Unia Centrystów. Politolog dr Grzegorz Piątkowski ocenia, że za słabnącą pozycją partii Macrona stoją między innymi postulowane przez niego zmiany w kodeksie pracy czy obniżenie podatków dla wielkich korporacji.
reforma kodeksu pracy i reforma podatków, ale idąca w stronę zupełnie nie taką, jaką powinna iść, to znaczy dająca ulgi tylko dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, a zupełnie zapominająca o pozostałej części 80% Francuzów. Macron prawdopodobnie zapomniał, że Francja to nie jest tylko Paryż, to jest też właśnie te 80% kraju, które mimo wszystko chciałoby stabilnej sytuacji i nie popiera tych pomysłów prezydenta Macrona. W połączeniu z wynikami wyborów w Niemczech, mimo że Merkel prawdopodobnie zostanie kanclerzem ponownie, to jednak jej partia też osłabła. Mamy więc jasny sygnał, że ten tandem niemiecko-francuski i legitymizacja przede wszystkim wśród narodu francuskiego i niemieckiego dla obecnych rządów słabnie.
Wybory do francuskiego Senatu są odbierane za pierwszą porażkę partii Macrona. A ten, aby kontynuować reformy konstytucyjne, musi zyskać poparcie 555 parlamentarzystów, czyli 3/5 Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Władzę ustawodawczą we Francji stanowią Senat i Zgromadzenie Narodowe. Senat wybierany jest na 6-letnią kadencję w głosowaniu pośrednim. Od 6 lat połowa tej izby zostaje odnawiana co 3 lata, a wyboru dokonuje kolegium elektorów. W jego skład wchodzą posłowie, senatorowie, radni regionalni, radni okręgów i delegaci rad gmin. Zgromadzenie Narodowe wybierane jest natomiast na 5-letnią kadencję w 2 turach wyborów powszechnych. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.